Niech Pan obdarzywa spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ain Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej na spokojniej. Zapraszam na biblijne spotkanie dzisiejszego wieczoru. Czas Wielkiego Postu to czas zatrzymania się, czas modlitwy, czas tego wyjścia na pustynię, o której słyszeliśmy tydzień temu, jak Jezus wychodzi, jest kuszony i odpiera ataki złego przez Słowo Boże. Dlatego trwajmy przy tym Słowie. Dzisiaj chcemy zatrzymać się ponownie przy tych czytaniach, które usłyszeliśmy wczoraj w niedzielę, aby móc coraz głębiej wchodzić w tę rzeczywistość Wielkiego Postu, rzeczywistość historii zbawienia, która jest nam ukazywana krok po kroku w tym świętym czasie skupienia, przygotowania do świąt wielkanocnych. Usłyszymy historię Abrahama. Znamy ją pewnie dobrze, ale Abraham zawsze jest dla nas wzorem wiary, wzorem zawierzenia, ufności wobec Boga, mimo starości, mimo trudów, wątpliwości, jest tym, który ufa Bogu. Tego ciągle uczymy się od Abrahama i możemy patrzeć, w jaki sposób Abraham daje się prowadzić dobremu Bogu. Posłuchajmy fragmentu czytania z Księgi Rodzaju. A Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Oto początek słynnej historii Abrahama. Choć niewielu z nas zapewne wie, że wędrówka patriarchy zaczyna się nieco wcześniej. Terach, ojciec Abrama, wyrusza z Ur Chaldejskiego do ziemi Kanaan, aby tam się osiedlić. Razem z nim wędrują Abram, jego syn Lot, syn Harana i wnuk Teracha oraz Saraj, żona Abrama. W drodze do Kanaanu wszyscy oni zatrzymują się w Haranie, gdzie się osiedlają, i gdzie także umiera Terach. Wyprawa Teracha była inspirowana zapewne poszukiwaniem stabilizacji, spokojniejszego życia dla rodziny. Jej przyczyną mógł być kryzys ekonomiczny, nieobcy także starożytnym, i przecież też tego typu wyjście z domu, szukanie lepszego życia poza, jest przecież też nieobce nam, czy naszej historii, naszego narodu. Jednak to wyjście Abrama jest już powodowane zaufaniem czy powołaniem przez Boga. Abram, który do tej pory wędruje z ojcem, teraz rozpoczyna własną wędrówkę. Realizuje pojawiające się w tej historii po raz pierwszy słowo Boga: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Można to przetłumaczyć, to wyjdź w takim znaczeniu: powinieneś już iść, albo dobrze będzie dla ciebie, jeśli już wyjdziesz. Dobrze będzie dla ciebie, powinieneś mi zaufać. I to zaufanie, ta wiara Abrahama jest dla nas przykładem, by wyruszyć tą wędrówkę, by iść za Bogiem. Bóg zaprasza do wędrówki w nieznane, ale obiecuje też błogosławieństwo. Błogosławieństwo dla Abrama, jego żony, ale też dla wszystkich. Bóg chce nadać sens życiu Abrama, dać mu pełnię życia, radość ojcostwa i wspólnego wędrowania, zdobywania, odkrywania. Pan chce, aby Abram stał się bohaterem historii zbawienia. Nigdy nie jest za późno, żeby wyjść, żeby rozpocząć tą przygodę słuchania Boga i kroczenia za Nim. Abraham ma już 75 lat. Kiedy zaczyna wędrówkę, nigdy nie jest za późno, aby podjąć tą wędrówkę z Bogiem. Samo imię Abram, którego starożytny rodowód potwierdzają także źródła pozabiblijne, Abrahama i jego różne odmiany, które pojawiają się w tekstach babilońskich, czy Abiramu, to imię znaczy: niech ojciec będzie wywyższony. Niech ojciec będzie wywyższony. Ale wiemy później, że Bóg zmienia imię patriarchy z Abram na Abraham, które autor natchniony tłumaczy jako ojciec wielu narodów. Ciekawe jest też zatrzymanie się nad tym błogosławieństwem, o którym mówi Pan. Po hebrajsku berakach, które dosłownie znaczy, pochodzi od rdzenia, które oznacza klęczeć, twierdzi się, że ten rdzeń tego słowa pochodzi od słowa berek, kolano, chociaż niektórzy mówią, że jest to coś innego, że nie ma takiego związku między tym błogosławić a klęczeć, ale może istnieć pewien związek pomiędzy pozycją klęczącą i otrzymaniem błogosławieństwa. Salomon klęcząc modli się o błogosławieństwo. To hebrajskie słowo oznaczające klęczenie pojawia się też w kontekście podporządkowania, posłuszeństwa, strachu, słabości, modlitwy czy matczynej troski. I właśnie z tą matczyną troską, z tym obrazem może się wiązać jeszcze jedno znaczenie tego słowa. Może on odnosić się do życia, potencjału witalnego potomstwa. W sensie ogólnym błogosławieństwo w Biblii to akt Boga obdarzającego człowieka mocą, dzięki której odnosi on sukces, cieszy się powodzeniem, płodnością czy długim życiem. Błogosławieństwo nadaje życiu ludzkiemu powagę i właściwe znaczenie, wskazuje, że człowiek jest ważny w oczach Boga, umożliwia mu odegranie ważnej roli w Bożej historii, podczas gdy jego przeciwieństwo, to jest przekleństwo, hebrajskie kalalal, znaczy być lekkim, lekceważyć. Bóg obiecuje Abramowi, że kiedy pójdzie za nim, że dobre jest dla niego to wyjście i pójście za Bogiem, bo będzie błogosławiony, bo jego życiu będzie nadany sens, jak znamy historię potem, gdy Abram już po wielu perypetiach, różnych trudnościach umiera, odchodzi do Boga, jak mówimy, do domu ojca, czytamy, że odszedł syty lat, widział obietnicę Boga i nie zawiódł się, że wtedy wyruszył, mimo różnych trudności, zmagań, nie zawiódł się, opierając się o Boga i Jemu ufając. I my z ufnością idźmy za Bogiem, za Jego Słowem, a nie zawiedziemy się i będziemy błogosławieni, jak mówi to Słowo. Zapraszam, byśmy jeszcze chwilę pozostali. Za chwilę usłyszymy fragment listu do Tymoteusza.
Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech mi uschnie moja prawica, niech mi język przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie. Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili. Pieśni żądali od nas w Babilonie. Ci, którzy nas uciskali. Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech mi uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Tak mówili ci, którzy nas uciskali. A jakże my mamy śpiewać pieśń pańską? Pieśń pańską w obcej krainie. Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech mi uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie.
Posłuchajmy drugiego fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Niektórzy nazywają ten list testamentem świętego Pawła. Rzeczywiście Paweł przeczuwa swoją śmierć. Mówi, albowiem krew moja ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. A z drugiej strony robi rachunek sumienia ze swojego apostolstwa. Mówiąc, w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Ten krótki tekst w dużej mierze jest zachętą, by cierpieć dla Jezusa. Paweł nie ukrywa prawdy, mówi o trudzie, o przeciwnościach, o zmaganiu, o cierpieniu i wzywa do tego, by ten trud dla Chrystusa podejmować. Posłuchajmy tego fragmentu listu więziennego, który Paweł pisze do swojego ucznia Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Nie wstydź się świadectwa Pana, To słowa świętego Pawła skierowane do Tymoteusza, jego zaufanego współpracownika, któremu powierzył kierowanie wspólnotą w Efezie. Pobrzmiewa tutaj nakaz misyjny, który Jezus zostawił swoim uczniom. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. A sam Paweł w liście do Rzymian pisał: bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Jak zauważają księża Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w komentarzu do tego słowa Jutro Niedziela, Tymoteusz nie może się wstydzić świadectwa Pana, jego krzyża i zmartwychwstania, ani apostoła, dzięki któremu otrzymał wiarę. Paweł pisze z więzienia w Rzymie, świadomy bliskiego kresu swojej drogi i czekającej go męczeńskiej śmierci. Traktuje swoje życie jako nieustanną walkę, walkę dla Ewangelii. I pisze do swojego duchowego syna: weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. W niej zawiera się dobra nowina o Jezusie, który nas odkupił i powołał nie ze względu na nasze zasługi, ale ze względu na Boże miłosierdzie i przedwieczny plan wobec nas. Ewangelia rzuca światło na sens ludzkiego życia i na nieśmiertelność, która nas czeka. Jak można nie walczyć o to, co nadaje sens życiu chrześcijanina? Nie wstydź się Jezusa. Walcz o miejsce dla Ewangelii w swoim życiu i w życiu powierzonych Ci ludzi. To wezwanie, które Paweł kieruje także do nas. To wezwanie może szczególnie jest skierowane do mnie jako proboszcza, czy do tych, którzy przekazują wiarę, wychowawców, nauczycieli, rodziców, księży, ale jest to wezwanie dla każdego chrześcijanina. Nie wstydź się Jezusa i walcz w tym Wielkim Poście szczególnie o miejsce dla Ewangelii w swoim życiu, o ten czas na drogę krzyżową, gorzkie żale, o ten czas, by słuchać Słowa Bożego, o ten czas, by zatrzymać się samemu, o ten czas refleksji, modlitwy. Walcz o miejsce dla Ewangelii w swoim życiu i w życiu powierzonych Ci ludzi. To jest to ciągłe zmaganie o przekazanie wiary swoim dzieciom, młodzieży, temu następnemu pokoleniu, które często przecież ma inne myślenie czy buntuje się. Ale ważne jest, by mieć tą pewność. To, co chcę przekazać, daje sens, daje nadzieję, jest cenne, wartościowe, jest pierwsze, najważniejsze. Warto sobie przypomnieć, że najważniejszą misją dla rodziców jest przekazać wiarę swoim dzieciom, bo ta wiara nadaje sens życiu, gdziekolwiek będą, cokolwiek się wydarzy. Jak kiedyś może myśleliśmy, że czasy wojny, trudu mamy już za sobą, tak rzeczywistość pokazuje, że jest to cały czas możliwość otwarta dla nas. Nie wiemy, co się wydarzy w tym roku czy w przyszłym, ale mając tą ufność kroczenia z Bogiem, wiemy, że Bóg da nam światło, jak pokonywać różne trudności. Przekazywać to doświadczenie, to spotkanie z Bogiem, tą wartość tracenia czasu, w cudzysłowie tracenia, bo tak naprawdę zyskiwania czasu dla Boga, jest przypomnieniem dla nas, ale też zaproszeniem, by uczyć tego innych. Nie wstydź się Jezusa, walcz o miejsce dla Ewangelii w swoim życiu i w życiu powierzonych Ci ludzi. To wezwanie szczególnie kieruje dzisiaj Paweł do każdego z nas. Zostańmy jeszcze chwilę tego wieczoru, by posłuchać Ewangelii o przemienieniu Jezusa i zatrzymajmy się jeszcze krótki czas nad rozważaniem tego słowa.
Życie, miłość to miłość, miłość jednym słowem. A ja to człowiek, a wam jest Bogiem. Życie to życie, miłość to miłość, miłość jednym słowem. A ja to człowiek, a Pan jest Bogiem. Miłość to miłość, miłość jednym słowem. A ja to człowiek, a Pan jest Bogiem. Życie to życie, miłość to miłość, miłość jednym słowem. Człowiek, a Pan jest Bogiem. Ojcem mym, Ojcem mym, Ojcem mym, Ojcem mym. Życie to życie, miłość to miłość, miłość jednym słowem. A ja to człowiek, a Pan jest Bogiem. Życie to życie, miłość to miłość, miłość jednym słowem. Człowiek, a Pan jest Bogiem. Ojcem mym, Ojcem mym, Ojcem mym, Ojcem mym.
Jesteś naszym Ojcem, trzymasz nas za rękę, trzymaj mocno dziś. Jesteś naszym Ojcem, trzymasz nas za rękę, trzymaj mocno dziś. Naucz mówić tak, jak Maryja mówić tak. Naucz mówić tak, jak Maryja mówić tak. Przemień przekleństwo w błogosławieństwo, naucz mówić tak. Przemień przekleństwo w błogosławieństwo, naucz mówić tak. Pobłogosław ojca, pobłogosław matkę, pobłogosław dzieci twe. Pobłogosław ojca, pobłogosław matkę,
pobłogosław dzieci Twe. Przemień przekleństwo w błogosławieństwo, pobłogosław dzieci Twe. Przemień przekleństwo w błogosławieństwo, pobłogosław dzieci Twe. Naucz mówić tak, Twej miłości mówić tak. Naucz mówić tak, Twej miłości mówić tak.
Usłyszymy teraz Ewangelię o przemienieniu Jezusa, jak Jezus bierze na górę osobno uczniów wybranych. Dzieje się to zaraz po katechezie pod Cezareą Filipową, gdzie Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają, ale gdzie potem też Piotr otrzymuje bardzo mocną reprymendę. Zejdź mi z oczu, szatanie, nie myślisz o tym, co Boże, lecz myślisz jak człowiek, po ludzku. Ja muszę przejść przez krzyż, odrzucenie, aby zbawić świat. Po tych wydarzeniach Jezus bierze Piotra, Jakuba i Jana i prowadzi ich na wysoką górę, by tam przemienić się wobec nich, by tam mogli usłyszeć głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. I to przepiękne doświadczenie, które bardzo mocno wyryje się w ich sercach. Ten okrzyk: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Chcemy tu zostać. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się i Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Na początku musimy zaznaczyć, że Ewangelia nie wspomina nazwy góry, na którą Jezus zabrał swoich uczniów. Jednak tradycja chrześcijańska skojarzyła to miejsce z górą Tabor. Stoi ona przy szlakach prowadzących z północy na południe przez żyzną dolinę Jezreel, niespodziewanie wyrastając z otaczającej okolicy. U podnóża tej góry w czasach sędziów Debora i Barak pokonali Siserę. Z jej szczytu widać Hermon i Karmel. Na Taborze w czasach drugiej świątyni palono ognie zwiastujące pełnię, którą mierzono czas w kalendarzu liturgicznym Izraela. Może właśnie dlatego Jezus wybrał tę górę, aby była światłem dla jego uczniów, przerażonych drogą krzyża. Może mistrza przyciągnął niezwykły kształt jej stromej góry. Dojście na jej szczyt wymagało mozolnego wspinania się i trudu. Przypominało Jezusową drogę ku zmartwychwstaniu przez mękę. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Te słowa Szymona Piotra nie muszą być tylko jakąś wypadkową zamroczenia, oszołomienia, ale cała scena mogła rozgrywać się jesienią, podczas święta namiotów. Było to święto, które wspominało wędrówkę Izraela przez pustynię i przymierze zawarte na Synaju, 10 przykazań, kiedy Izraelici mieszkali w namiotach. I na pamiątkę tego wydarzenia spędzano wówczas całe dnie poza domami w prowizorycznych namiotach. Prócz tego Piotr wyraźnie chce pozostać na Górze Przemienienia, co nie jest możliwe. Z góry trzeba zejść do otaczającego świata, podjąć na nowo drogę do Jerozolimy. Święty Augustyn w swoim kazaniu na Przemienienie Pańskie pisze: zejdź, Piotrze, aby pracować na ziemi, aby na ziemi służyć. Życie zstąpiło, aby zostać zabitym. Chleb zstąpił, aby mógł łaknąć, abym mógł łaknąć. Droga zstąpiła, aby być zmęczonym drogą. Źródło zstąpiło, aby móc pragnąć, a ty odmawiasz trudu. Zejdź, Piotrze, chciałeś odpocząć na górze? Zejdź, głoś słowo, wytrwaj, abyś pewnego dnia mógł znaleźć odpoczynek w Królestwie Bożym. To doświadczenie przemienienia bardzo mocno wryło się w pamięć świętego Piotra, który w swoim liście sam pisze: nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł od wspaniałego majestatu: to jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Ten głos z nieba: to jest mój Syn umiłowany, obłok świetlany, przypomina doświadczenie Izraelitów, Księgę Wyjścia, a Pan szedł przed nimi w dzień jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, w nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. W Księdze Izajasza słyszymy słowa: oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie, sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. Podsumowując te czytania, które zapraszają nas dzisiaj do pójścia za Panem, do tego zatrzymania się też właśnie na początku Wielkiego Postu, by wpatrywać się w przemienione oblicze Jezusa, chcielibyśmy szukać tego czasu, by móc dać się dotknąć tej miłości Boga. I jak rozważamy drogę krzyżową, tak też mamy możliwość też tego zatrzymania się w ciszy. W każdy czwartek o 20 jest adoracja w ciszy, by wpatrywać się w przemienione oblicze Jezusa, by słuchać w sercu Jego głosu. Też by mieć tą możliwość spowiedzi świętej co czwartek przez cały rok o 20. Niech ta adoracja będzie takim zaproszeniem do wyjścia na górę przemienienia, do tego zatrzymania się, wpatrywania, wsłuchiwania w głos Pana. Jak w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu zawsze słuchamy Ewangelii o kuszeniu Jezusa, tak w drugą niedzielę co roku słyszymy o przemienieniu Jezusa. Dzisiaj też liturgia daje nam jeszcze jeden temat: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej. I potem do Paweł mówi: weź udział w trudach i przeciwnościach. Jezus mówi do uczniów: wstańcie, nie lękajcie się. To nie jest czas na stawianie namiotów. Wszędzie słyszymy zachętę do wyjścia, do pójścia w drogę. Sam Jezus na Górze Przemienienia rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o swoim odejściu. Jezus przemienia się na oczach apostołów. Sam słyszy głos Ojca: tyś jest mój Syn umiłowany. Gdy człowiek dotknięty słowem Pana wyrusza, choć wie, jak trudna i pełna cierpienia będzie droga, to też jest już przemienienie. W naszej parafii przeżywamy peregrynację obrazu świętej rodziny. Tego obrazu, który towarzyszy naszej parafii jeszcze zanim nawet powstała, z kaplicy dworskiej. Obraz, który ma ponad 250 lat. Jego kopia ta święta rodzina w tym obrazie idzie od domu do domu. Niech to będzie też takie, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, zatrzymanie się, ta możliwość tego ucieszenia się tej obecności świętej rodziny i zebrania całej rodziny i głębokiej modlitwy, troski o wierność, o nasze małżeństwa, o rodziny, za chorych, cierpiących, za tych, którzy są w kryzysach, którzy są w rozwodach, czy myślą o tym, dla tych, którzy cierpią z powodu utraty dzieci, czy ich odejścia. Też to głębokie wołanie w tym Wielkim Poście niech będzie za te wszystkie grzechy, nałogi, pijaństwo, które przecież tak mocno dotyka i boli tak wielu. Niech ten czas będzie tym czasem wyjścia ze swoich przyzwyczajeń do nawrócenia, podjęcia tego nawrócenia. Jak słyszeliśmy, nigdy nie jest za późno. Abram wyruszył, mając 75 lat i doczekał się wypełnienia obietnicy. Wyjdźmy i my z ufnością na spotkanie Pana w tym czasie Wielkiego Postu, by przeżyć radość nocy paschalnej, radość poranka zmartwychwstania, by doświadczyć tego, co przeżył na końcu święty Paweł i mieć tą ufność, że bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, na koniec odłożono dla mnie wieniec zwycięstwa. Niech Pan nam błogosławi. Życzę wszystkim radiosłuchaczom Radia Ein Karim tego zatrzymywania się na górze, przemienienia przy słowie, na adoracji, w tych nabożeństwach wielkopostnych, by potem z determinacją z tej góry schodzić, wchodząc w rzeczywistość codziennego życia, służyć, kochać, pełnić wolę Bożą tam, gdzie Bóg nas postawił. Na ten czas serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Zapraszam na poniedziałkowe spotkania biblijne ze Słowem Bożym. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Wiem, nie jestem dzieckiem, wiem, co jest dobre w moim życiu, a co nie. I dopadł cię przeklęty ogień i ciągle pali, niszczy cię. Jest gdzieś daleko, na pewno nie wie, co w mym życiu dzieje się. Nie chciałaś wierzyć mi, że tamtej nocy właśnie dla ciebie Boży Syn narodził się. I wciąż cię kocha, 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 nieprzytomnie. I wciąż cię kocha, 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 tak jak nikt. I wciąż cię kocha, 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 nieprzytomnie. I wciąż cię kocha, 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 tak jak nikt. mówiłaś, ja mam czas, nie umieram. Życie jest super, gdy coś dzieje się, gdy jesteś sam, długo sam, to już nie wierzysz, że jest gdzieś ktoś, kto naprawdę kocha cię. A Bóg cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. A Bóg cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. On wciąż cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. On wciąż cię kocha, 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 kocha tak jak nikt. A Bóg cię kocha, 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 kocha nieprzytomnie. A Bóg cię kocha, 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 kocha tak jak nikt.